Cześć i czołem, drodzy widzowie. Jadąc do Kotliny Kłodzkiej na miejscu mogłem obserwować kompanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Maszerujące, pracujące, odpoczywające, etc. Różne nakrycia głowy u nich widziałem, ale z dużą przewagą dominowały berety. Skłoniło mnie to do poszerzenia wiedzy i powrotu do tego tematu, który pojawił się już raz na kanale 7 lat temu. Dziś opowiem Wam co nieco o tym, skąd berety w ogóle wzięły się na głowach żołnierzy i troszeczkę o ich historii najnowszej w Wojsku Polskim. Serdecznie zapraszam. Faceci lubią narzekać na kobiety i ich decyzje zakupowe, że mają kilkanaście różnych torebek, dziesiątki par butów i całą szafę sukienek, których poza dniem, gdy je przymierzały w sklepie, nigdy więcej nie nosiły. Ci sami faceci nie są jednak świadomi, że moda działa na nas tak samo i najbardziej męska z męskich rzeczy, jaką jest wojsko, nie jest tu żadnym wyjątkiem. Historia widziała mnóstwo idiotycznych wynalazków, które kazano ubierać się ludziom, zanim pójdą w pole wzajemnie się mordować. Kolorowe mundury epoki napoleońskiej, niemieckie pikelhauby, czy z historii najnowszej kamuflażu CP. Jedną z takich rzeczy, które traktuję jako aberrację mundurową, która powinna dawno zniknąć, a wciąż pozostaje w masowym użyciu, jest beret. Beret sam w sobie jest bardzo starym nakryciem głowy i spokojnie ma co najmniej kilkaset lat. Choćby Szkoci są znani z używania beretów o nazwie Blue Bonnet. Landsknechci nosili w XVI wieku piękne, kolorowe, zszywane z różnych materiałów zdobne berety, idealnie pasujące do ich ekstrawaganckich strojów. W XIX wieku w Hiszpanii podczas I wojny karlistowskiej ich czerwone berety rozsławił baskijski generał Tomas de Sumalacareui. I nie poprawiajcie mnie proszę, bo nie wiem, jak się to wymawia po baskijsku. I to jest maks, co udało mi się wymówić z pomocą Google Translate. Na ekranie widzicie, jak się jego godność pisze. Jego beret był krwisto-czerwony, z wystającym po środku głowy białym frędzlem, zwanym po hiszpańsku borla, a po polsku, dość archaicznie,
putas jest bezpośrednim przedłużeniem honoru.
W latach 80. XIX wieku Francuzi utworzyli specjalistyczne jednostki górskie strzelców alpejskich, które były pierwszymi regularnymi oddziałami wojskowymi, przyodzianymi w berety, podobne do tych, jakie znamy dziś. Były wełniane, grube i wielkie, bo w założeniu, poza wyróżniającym wyglądem, miały też dawać jakąś ochronę przed słońcem i zimnem. Beret stał się wtedy trwałym elementem francuskiej mody. Między I a II wojną światową berety pojawiały się w różnych formacjach i organizacjach. Były ku temu trzy powody. Pierwszy, beret łatwo było złożyć i schować do kieszeni lub pod pagon, co jest praktyczne szczególnie w wojskach technicznych. W lotnictwie rywalizował z furażerką, zwaną pospolicie pierogiem. Czarny beret przyjął się w wojskach pancernych, ale i pojawił się też w marynarce oraz lotnictwie. Dlaczego czarny? Bo nie było na nim widać brudu i smarów, którymi ciągle upaprani byli nie tylko czołgiści, ale wszelkiej maści mechanicy. Drugim powodem był niski koszt produkcji. Beret szyto albo tłoczono, tworząc proste nakrycie głowy, które masowo mógł produkować dowolny zakład z każdej, nawet najpodlejszej tkaniny. W ramach cięcia kosztów beret wydawał się dobrą alternatywą, dlatego nawet w II Rzeczypospolitej eksperymentowano z beretami dla piechoty w miejsce rogatywek. Czerpiąc z tradycji oręża, berety piechoty miały być koloru granatowego, który, jak opowiadałem w filmie o historii naszej flagi, do którego link zostawię Wam w opisie, jeszcze w połowie XIX wieku granatowy zaliczał się do kanonu naszych barw narodowych i tradycyjnie reprezentował właśnie piechotę. Trzecim powodem rosnącej popularności beretów był fakt, że są kolorowe i można je formować w różne kształty. Generałowie, którzy to wymyślali w różnych momentach na całym świecie i zatwierdzali, nie różnili się w procesie myślowym tak bardzo od swych kochanek wybierających nowy szal w butiku. Inaczej pewnych śmiałych decyzji stylistycznych nie da się wyjaśnić. I berety może nie byłyby aż tak popularne, gdyby nie brytyjscy spadochroniarze i ich berety w kolorze bordo. A jak każdy, kto służył w desancie, wie, kolor bordo to kolor krwi i mordu. W lipcu 1942 roku spadochroniarze brytyjscy dostali nakrycia głowy, które w większości krajów świata stały się, w różnych wersjach i odmianach, wyróżnikiem wojsk powietrzno-desantowych. Niedługo później, w październiku, brytyjscy komandosi dostali własne zielone berety. I tak narodził się standard, który panuje w bardzo wielu krajach na świecie do dziś. Fakt, że używali ich żołnierze uznawani za elitarnych, przysporzył beretom bardzo dużo popularności w męskiej modzie wojskowej. Bordo to zwykle kolor desantowców. Ciemnozielony – komandosów, a ciemnoniebieski – lotników. Właśnie możecie na mojej głowie zobaczyć taki zielony beret brytyjskich komandosów z polskim orzełkiem, jaki był noszony w pierwszej samodzielnej kompanii komando, która walczyła we Włoszech. Polacy mieli już doświadczenia z beretami w armii Hallera w I wojnie światowej oraz własne doświadczenia z okresu międzywojennego oraz później, zarówno we Francji, jak i Wielkiej Brytanii, byli ubierani w wojskowe berety. Po zakończeniu wojny berety nie od razu pojawiły się w siłach zbrojnych PRL. Dopiero przełom lat 50. i 60. wprowadził na stałe na głowy żołnierzy ten kolorowy element ubioru. Przede wszystkim do trzech formacji. Bordowy dla spadochroniarzy, czarny dla pancerniaków oraz niebieski dla jednostek obrony wybrzeża. Z czasem dodawano kolejne kolory i na przełomie wieków było ich już całkiem sporo. 7 lat temu opowiadałem na kanale, skąd z początkiem lat 90. wzięły się w Wojsku Polskim berety w paskudnym kolorze butelkowej zieleni. Nie będę tu powtarzał tej historii, tylko zostawię Wam link do tamtego materiału w opisie. W dużym skrócie, nasze wojsko dostało berety, których nie odebrał z fabryki Muammar Kaddafi, by fabryka nie splajtowała. Na świecie, tak, na przełomie lat 60. i 70. pod wpływem zdjęć komandosów z dżungli Wietnamu zapanowała moda na berety w barwach maskujących. Chyba każdy na świecie, kto widział foty z magazynu Soldier of Fortune, marzył o berecie w kamuflażu Tiger Stripe. Takie berety pojawiały się od czasu do czasu tu i tam jako atrybut superkomandosa. Też sobie jeden taki uszyłem w Legunie i muszę Wam powiedzieć, że to pokaz mody w najczystszej postaci. Jest tak samo niepraktyczny jak zwykłe berety i do dżungli zdecydowanie wolałbym kapelusz. Oczywiście noszenie beretu nie jest takie proste. Stare, duże berety w założeniu miało się po prostu zakładać na głowę i przesuwać ich nawis zależnie od pogody i potrzeby, by osłonić oczy przed słońcem bądź wiatrem. Szybko pojawił się zwyczaj, że nadmiarowy materiał zarzucamy na prawą stronę. Francuzi poszli inną drogą i przesuwali beret na lewą stronę. A później było już tylko gorzej, bo każde wojsko uszczęśliwione beretami szybko wymyślało miliony sposobów na układanie ich w jedyny słuszny sposób. I tu prezentuję dla przykładu beret z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, który układa się w tak zwanego rekinka z dodatkowym zagięciem między orzełkiem a skrzelami, które trzeba starannie odcisnąć na mokrym berecie. Samo układanie beretu, by nie wyglądać w nim jak traktorzysta, stało się tradycją i skomplikowanym procesem. Na świecie istnieje wiele sposobów i tradycji noszenia beretu. O gustach nie powinno się dyskutować, ale niektóre z nich to kawał sztuki dla sztuki. Z mojego doświadczenia, oficerowie każdej armii świata rzadko męczyli się z ich eleganckim układaniem, więc w różnych latach, w różnych sztabach rodził się pomysł beretu, którego nie trzeba układać. W Polsce także. Na początku XXI wieku pojawiły się berety tłoczone. Malutkie, wykonane z jednego kawałka tkaniny, w założeniu miały być gotowe do założenia i noszenia po wyjęciu z paczki. Oczywiście żołnierze i tak je układali na mokro, bo tradycja zobowiązuje. I nosiłem taki beret wiele lat w strzelcu i choć wolałem go od butelkowego szytego, to i tak uważam, że wieńczy głowę niczym
babka ze stulejką.
Nie tak dawno temu, w 2015 roku, powołano do życia Wojska Obrony Terytorialnej, w skrócie WOT. Szumnie wtedy zapowiadano powrót rogatywki do wojska. Pojawił się nowy projekt o mocno uaktualnionej konstrukcji. To właściwie czapka z daszkiem, tyle że z historią, którą nosi się jak bejsbolówkę, bo daszek jest sztywny, a reszta miękka. Mimo to nie uczyniono rogatywki głównym nakryciem głowy WOT-u, a polowym. Symbolem WOT-owców został beret koloru oliwkowego, zwany przez złośliwych starych z Mycholi, z Bechatki, kakaowym. By ludzie chcieli służyć w nowej formacji, starano się nadać jej jak największą atrakcyjność. I te PR-owe zabiegi nie ominęły też beretu. Kolorem nawiązuje do beretów używanych w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie oraz do sił specjalnych, które używały od czasu do czasu beretów w kolorze maskujących produkcji własnej. Noszony jest tak jak berety wspomnianej w tym filmie kompanii Komando, czyli z orłem nie idealnie nad nosem, tylko nad lewym okiem. Dlaczego tak? Bo tak tradycyjnie dla odróżnienia się od zwykłych śmiertelników noszą się komandosi z sił specjalnych. Dużo zrobiono, by przeszczepić ten wizualny sznyt z komandosów na ochotników. Nawet ich potoczna nazwa, terytorialsi, jest nawiązaniem do wcześniej używanej nazwy potocznej specjalsi dla wojsk specjalnych. I z tego oto powodu specjalsi i terytorialsi noszą orła nad lewym okiem, gdy reszta wojska stara się utrzymać orzełka idealnie między brwiami. Nie mam takiego beretu, by wam go zaprezentować na swojej głowie, ponieważ od wielu lat czekam, aż w końcu powstanie obiecany batalion w mym rodzinnym mieście. Na tym saga o berecie mogłaby się zakończyć, gdyby w 2022 roku nie powołano do życia kolejnej formacji – Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, która dostała własne ciemno-niebieskie berety. Warto też wspomnieć, że berety pojawiają się sporadycznie w innych organizacjach, jak Straż Pożarna, Policja czy harcerstwo. Zasadniczo jednak największym użytkownikiem beretów w Polsce jest wojsko. Jak już pokazałem, dałem wyraz w tym filmie, nie przepadam za tym elementem ubioru, bo choć kolorowy i dający dużo możliwości układania, jest zwyczajnie niepraktyczny. Preferuję czapki, które jednak mają daszek i większe możliwości ochrony przed słońcem, wiatrem czy zimnem. A jako, że jestem sponsorem własnego filmu, to dodam, że w ramach projektu Refu, czyli Refu Gear, link do tego sklepu jest w opisie, kombinowałem z tym, żeby zrobić berety w maskowaniu. Sławna firma Wiśniewski Hatex z Łomży wykonała dla mnie taki prototyp, ale choć prosty i tani w produkcji, to jednak wymaga szycia i dopasowania na bardzo konkretną głowę, na bardzo konkretny rozmiar. Zakres regulacji takiego beretu nie jest za wielki, po prostu żeby to miało sens, on musi pasować na konkretną głowę. Trochę można go na mokro oczywiście rozciągnąć, ale bez przesady. A że niestety zdecydowanie zbyt wielu ludzi nie radzi sobie współcześnie z centymetrem, to zrezygnowałem z tego i ten beret trafi do mojego kolegi, jednego z was widzów, który mieszka w Jaworznie, ponieważ chce on go wystawić, ten jak inne logunowe prototypy, na aukcji charytatywnej w styczniu. Także powstał tylko jeden i drugiego raczej nie będzie, a ja tradycyjnie, czy jak niektórzy by powiedzieli dość wstecznie, swym serduszkiem pozostaje zdecydowanie przy rogatywce, którą też jakby co znajdziecie w sklepie, do którego link jest w opisie. Swoją drogą, bardzo fajny projekt. Dziękuję za uwagę, żegnam się. Krótki materiał, mam nadzieję, że ciekawy. Jeszcze następny będzie też dość mocno związany ze współczesnym MON-em, troszkę drążący historię. A potem zobaczymy, mam co nagrywać. Cześć!